A w naszym studio jest już ojciec Gabriel Bartoszewski, kapucyn, wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Ojciec przysłuchiwał się też słowom premiera Mateusza Morawieckiego. No i na pewno też ojciec obserwował, przyglądał się ceremonii pogrzebowej. I też ma na pewno jakieś zdanie na temat już świętej pamięci Kornela Morawieckiego.
No, mam zdanie jak najlepsze. Wcześniej ze słyszenia te informacje stosunkowo luźne, ale miałem, że to jest człowiek nadzwyczajny, odważny, bohaterski. A teraz w czasie pogrzebu, przy wszystkich tych relacjach, zwłaszcza kiedy mówił syn pan premier, no to podniesiony na duchu człowiek jest. Jak potrafił syn pięknie wychwycić wszystkie cechy i wszystkie zalety, jakimi ojciec się odznaczał. Co więcej, które przekazał dzieciom. Które przekazał jemu. To jest to ogromnie ważne. I tutaj ukazuje się wartość rodziny. Bo przecież jeżeli potrafił zbierać biednych i przyprowadzić, żeby ich posilić, czy pomagać komuś w doraźnych wypadkach, to jest przedziwny wyraz wielkiego człowieczeństwa.
Może żyjemy w takich czasach, że to jest wyraz takiego wyjątkowego człowieczeństwa. Może się gdzieś zagubiliśmy wszyscy.
No i tak bym nie powiedział, bo przecież wszyscy są ludźmi żywymi, ukształtowanymi i niewątpliwie jakaś wrażliwość jest. To nie można przenosić na margines. Ale pośród tych dobrych, normalnych są nadzwyczajni. I to jest naprawdę człowiek nadzwyczajny.
Tym bardziej mogą boleć słowa. Wiem, że my zaraz z ojcem będziemy rozmawiać na ten najważniejszy temat, czyli o beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale ja mówię o tym zatraceniu w kontekście tego, co dzieje się w naszej przestrzeni publicznej. Ojciec jako duchowny obserwuje. Jednego dnia mamy piękny pogrzeb, tak jak ojciec powiedział, mamy przemówienie syna, mamy piękną ceremonię, a na drugi dzień mamy słowa osoby, która powinna uchodzić za autorytet i pewnie dla wielu osób jest, która nazywa świętej pamięci marszałka seniora zdrajcą, która mówi o tym, że była to osoba niegodna. Mówię tutaj o Lechu Wałęsie. Jak na to patrzeć? Jak na to powinniśmy reagować?
No, proszę pani, to jest człowiek, który zatracił pewne wartości i krytycyzm w stosunku do siebie i w stosunku do innych. Bo normalny człowiek nie może tak powiedzieć. Bo jakie ma podstawy? Oceny tylko, powiedzmy, ze słyszenia i tak dalej, więc to jest przedziwne, że no Wałęsa zszedł na jakiś, był bohaterem, ceniony przez ludzi i przeze mnie osobiście głosowałem na niego i tak dalej, ale wszystko zatracił i przyszły mu jakieś idee, osądy o ludziach bezsensowne. I on nie ma poczucia rzeczywistości i szacunku dla ludzi. Trudno.
To postawmy tutaj trzy kropki, a teraz porozmawiajmy o przełomie, bo proces beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego, jakie informacje przełomowe dotarły do ojca? Jak teraz ten proces będzie wyglądał? Czy można już iść tak daleko naprzód w tej sprawie?
No, trudniej nie nazwałbym to przełomem. Mianowicie proces beatyfikacyjny, który rozpoczął się w Warszawie 20 maja 1989 roku, w którym rozpoczęciu ja osobiście uczestniczyłem, bo go przygotowałem od strony formalnej. I potem w katedrze byłem konferencjerem, przepraszam, że tak mówię, że wyjaśniałem czynności, i jakie się dokonywały, głównie powiedzmy podpisy, te przysięgi i tak dalej. Wszystko ludziom w katedrze wyjaśniałem. I oczywiście przez całe te lata uczestniczyłem w procesie bardziej aktywnie czy mniej aktywnie, ale w każdym razie on mi był bardzo bliski. Tym bardziej, że osoba kardynała Wyszyńskiego była dla mnie i jest bardzo bliska. Dlaczego? Kardynała poznałem 4 listopada 1956, kiedy po wyjściu z więzienia przyjechał na Jasną Górę z podziękowaniem Matce Bożej. I ja w ten czas w grupie kleryków byłem. O godzinie 6 byliśmy na mszy świętej i w ten czas odprawiał tę mszę świętą kardynał Wyszyński. No więc zrobił na mnie wrażenie, że człowiek wysoki, szczupły, blady, wychudzony, ale sprawował według tam ówczesnego rytu normalnie mszę świętą, wygłosił krótkie kazanko do nas i mam takie miłe wrażenie i pamięć tego. Potem tak się losy potoczyły, że ja prowadziłem proces ojca Honorata Koźmińskiego, błogosławionego, no i miałem kontakty, bo proces prowadzi zawsze ordynariusz i z nim się wszystkie sprawy załatwia. I ten proces posunęliśmy do przodu, a potem, kiedy w 1978 roku zostałem zaproszony do pracy w sekretariacie prymasa Polski i przez 3 lata byłem takim urzędnikiem, trudno powiedzieć, gryzie piórkiem, ale sprawy, więc mam pewne wrażenie z kontaktów, one były niewielkie, no bo to różnica i dystans i zajęcie kardynała, ale on zawsze był człowiekiem otwartym, człowiekiem bliskim.
Ja powiedziałam o przełomie do ojca Gabriela Bartoszewskiego ze względu na to, że papież Franciszek po prostu zatwierdził dekret potwierdzający.
Ale to by się nie można nazwać przełomem, bo to jest zakończenie podstawowej całości procesu i postawienie, że tak powiem, kropki nad i. Dlatego, że ja ten proces, głównie ten, chodzi o cudownym uzdrowieniu, to prowadziłem od A do Z, bo odkryłem to zjawisko nadprzyrodzone. Prowadziłem proces w Szczecinie z biskupem Dzięgą i potem w kongregacji i do końca. Więc to jest zakończenie, to nie jest przełom.
Ojciec, rozumiem, od początku czuł, wiedział, że to był cud za wstawiennictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Powiedzmy kilka słów o tym wydarzeniu.
No, ja wyczuwałem, ten cud dotyczy nadzwyczajnego uzdrowienia dziewczyny 19-letniej, która kandydowała do zgromadzenia sióstr i kiedy była tylko już taką postulantką, kandydatką, siostry zauważyły, że coś jest zjawisko niezbyt normalne w zachowaniu. No, podjęto badania i stwierdzono, że istnieje choroba raka z przerzutami. No więc leczono ją w Szczecinie, a potem przeniesiono do Instytutu Onkologicznego w Gliwicach, który jest wielkiej rangi instytucją, i tam była leczona jodem radioaktywnym 131. Dawano jej dawki, które normalnie skutkowały, a w tym wypadku raz i drugi nie. Trzeba powiedzieć, że to jest młode zgromadzenie sióstr uczennic Krzyża, założone przez siostrę Krystianę Mistkiewicz, byłą nazaretankę, która formowała to zgromadzenie i która z kardynałem Wyszyńskim, jak mnie opowiadała wcześniej i radziła się, co ma zrobić i jak ma tego, to ja jej to udzielałam ratunek. I ona w Szczecinie to zgromadzenie organizowała. Więc w tej krytycznej sytuacji bardzo zaangażowała się w modlitwę o łaskę uzdrowienia i zaangażowała swoje siostry, tam 10 czy ile, rodzona mamę i tak dalej. Wszystkie się modliły. No i kiedy jedna, druga dawka nie poskutkowała, no więc w ten czas zjawiło się nadzwyczajne zjawisko. Mianowicie w międzyczasie jej wytworzył się guz w gardle, 5-centymetrowy, który nie dolegał bólem, ale powodowało duszenie się. I jak ta uzdrowiona siostra Nulla, bo tak się nazywa, złożyła zeznania potem, to powiedziała, że te momenty były dla niej takie krytyczne, iż uważała, że każdy oddech może być ostatni.
I ile lat trzeba było czekać, zanim papież przychylił się i uznał właśnie dekretem, że to jest cud?
No, więc te lata to są przedziwne zjawisko. Fakt uzdrowienia nastąpił. Szpital, czyli Instytut Onkologiczny po tym zmianie zdrowia podtrzymał ją 3 tygodnie, wysłał do domu i ona dalej kontynuowała swoje życie zakonne. I po prostu o tej sprawie zapomniano, bo nie miał się kto zabrać. I to trwało do roku 2011-2012, kiedy, już tu muszę swoją osobę wysunąć, ja się o tym dowiedziałem. A zjawisko jest takie, że siostry w pewnym momencie przyszły do mnie, żeby im pomóc opracować konstytucję, czyli podstawowe prawodawstwo dla życia, rozwoju zgromadzenia. No więc ja poświęciłem sporo czasu, około roku czasu trwało, żebyśmy spotykali się na konsultacje, na korektę. I kiedy wszystko się kończyło i żegnamy się, to przełożona pyta o proces Wyszyńskiego. Ja mówię, że proces się toczy, ale nie ma cudu. A one mówią, my mamy cud.
I teraz jaka będzie dalej procedura? Co teraz się stanie? Wiemy jakieś konkrety w związku z beatyfikacją?
No, a pani chce już przeskoczyć do beatyfikacji?
Muszę już przeskoczyć, bo czas nas bardzo goni.
Aha. No, w tej chwili już jest sprawa zdecydowana, wyjaśniona. Beatyfikacja jest pewna. Trwają po prostu uzgodnienia kardynała Nycza, metropolity warszawskiego, z sekretariatem stanu, bo trzeba beatyfikację określić, kiedy będzie, w jakim miejscu i kto będzie jej przewodniczył w imieniu papieża.
A ojciec jak widzi tę beatyfikację, że to będzie w Polsce?
No z tego co wiemy, to kardynał określił zupełnie jasno, że beatyfikacja odbędzie się w Warszawie na placu Piłsudskiego i to są dni końca maja. Może być związane z datą 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II czy 28. śmierci, ale to są już szczegóły, które w lada dzień będą podane do wiadomości. No i potem trzeba przygotować wszystkie już struktury organizacyjne, a do beatyfikacji niewątpliwie papież wyznacza prefekta kongregacji, więc głównego szefa tego urzędu, który prowadzi procesy.
Bardzo dziękuję. Ojciec Gabriel Bartoszewski, kapucyn, wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. A my, drodzy Państwo, dzisiaj także mówimy o świętej pamięci już Kornelu Morawieckim, bo wiemy, że w 1988 roku został on podstępnie wyekspediowany za granicę. Wobec Morawieckiego użyto fortelu, bo chciano go zmusić do wyjazdu, nie wiedziano jak. Powiedziano, że Andrzej Kołodziej, jego przyjaciel, jest umierający i tylko operacja za granicą może go uratować. Po kilkumiesięcznym pobycie za granicą, między innymi we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, Morawiecki wrócił potajemnie do kraju. I jak przypominamy sobie ten czas, to właśnie musiał wyjechać z Polski, a muzykę o wyjeździe z Polski napisał między innymi Michał Lorenc. Godzina 7:36, Michał Lorenc, wyjazd z Polski, między innymi o wyjeździe, a także powrocie do Polski będziemy rozmawiać z naszym kolejnym gościem, Magdalena Piejko, reżyser i scenarzysta filmu Wracamy, a także wicedyrektor Polskiego Radia 24. Dzień dobry, witaj Magdo.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
No to porozmawiajmy o filmie Wracamy, bo jego premiera była na razie w Londynie. Film Wracamy będzie w najbliższym czasie pokazany w TVP Polonia, ale może zacznijmy od historii, bo to jest druga część, to jest kontynuacja twojego filmu sprzed kilku lat. Skąd pomysł, żeby wrócić do tych ludzi?
Pomysł pojawił się od samych ludzi. No, jakby mieliśmy kontakt od tamtego 2014 roku, kiedy powstał film Tam, gdzie da się żyć. I to oni namówili mnie, żeby zrobić film o powrotach właśnie. To jest top temat teraz na Wyspach. I postanowiliśmy pojechać tam, odwiedzić ich, odwiedzić częściowo tych samych ludzi, częściowo ludzi spotkanych przypadkowo. Byliśmy w ponad 30 miastach i miasteczkach w Wielkiej Brytanii i w Irlandii i zbadaliśmy jakby, czy rzeczywiście tak jest, czy rzeczywiście Polacy żyją tym pytaniem tytułowym, czyli czy wracać do Polski.
No i jak ogląda się film, bo ja nie ukrywam, że już zdążyłam obejrzeć, dostałam możliwość przed programem, to większość z twoich bohaterów jednak myśli o powrocie. To nie jest tak, że oni się zamknęli, że jednak te zmiany, bo cały czas się jednak w filmie pojawia ten rok 2015, że ten przełom i to, co później zaczęło się dziać, ta polityka prorodzinna, no, że ich jednak zachęciła.
Tak, no powodów jest dużo, nie tylko ta polityka prorodzinna. Tak bym takiego dużego uproszczenia bym nie użyła, że to po prostu 500+ i nagle wszyscy od razu wracają i zostawiają tam swoje życie. Powodów jest mnóstwo. Dla każdego to jest coś innego, wybiega na pierwszy plan, ale na pewno też po prostu tęsknota. Też to, że dzieci idą do szkoły i osoby, I Polacy akurat nie za bardzo godzą się na taki, na to, co się im w szkole serwuje też na przykład. No i decydują, gdzie mają dzieci iść do szkoły, czy tu, czy tam. Też sprawa tego, że tam bardzo zdrożały, szczególnie w Irlandii, podrożały mieszkania, więc części osób, które wcześniej nie zakupiły sobie mieszkania albo nie wzięło tam kredytu na dom, po prostu się to coraz mniej opłaca, tak? Nie mogą sobie niczego odłożyć, a to życie zawsze było takie właśnie życiem troszeczkę, żeby odłożyć sobie na to życie w Polsce.
Tak jak mówisz, tak jak byłaś z tą kamerą swoich tych częściowo też znajomych, bo to też już są twoi znajomi, to jako główny taki aspekt, bo mówisz o tęsknocie, mówisz o szkole, ja powiedziałam o tej polityce prorodzinnej, ale główny taki powód, że ludzie chcą wracać, to w czym byś upatrywała?
Mi się wydaje, że ten główny powód, dla którego wyjechali, czyli ta wyższa stopa życia, nie jest już oczywisty po prostu. W Polsce zaczęło się ludziom lepiej żyć i o tym mówią. Po prostu rodziny też właśnie przez tą politykę prorodzinną, ale też w ogóle przez ten rozwój ekonomiczny, przez to, że jest praca, tak? My po studiach naprawdę trudno było znaleźć jakąkolwiek ofertę pracy wtedy. Teraz jest praca. No a wiadomo, że wiele z tych osób bo głównie o tych jest ten film, bo pojechało tam nie dlatego, że chciało, że się rozwijało, że tam akurat, nie wiem, jakaś branża, w której pracują, się świetnie rozwijała, tylko dlatego, że nie miała jakby podstawowego bytu. I ten argument, kiedy przyjeżdżają do znajomych, którzy żyją albo na takim samym poziomie, albo jak na przykład, jeżeli chodzi o Irlandię, nawet mówią, że na wyższym, że są, mamy lepszy asortyment w sklepach, że ludzie żyją na lepszym troszeczkę poziomie, te domy wyglądają inaczej. I to chyba to spowodowało, że w ogóle ten temat powrócił. Ja 5 lat temu, jak wyjeżdżałam z Irlandii, byłam przekonana, że naprawdę nikt nie zacznie wracać. Oczywiście to nie jest tak, że nagle wszyscy wracają, bo się zarzuca, że to taki propagandowy chwyt, ale naprawdę ten temat, no wystarczy pojechać, wystarczy zobaczyć, ile, jak funkcjonują te firmy transportowe, które mają co chwilę, mają cały czas pełne ręce roboty. I nawet ludzie, którzy właśnie Irlandczycy sami, czy Brytyjczycy mówią, że Polacy wracają do domu. Sami to jakby zauważają. Znaczy jest to jakby taka początkowa tendencja. Mówi się, że tam 120 tysięcy wyemigrowało, powróciło z wysp w sumie na... Jakby wyjechało z wysp, tak? Trudno też powiedzieć, czy nie pojechali też do innych krajów, czy do Szwajcarii, do Norwegii, więc to jest taka wiadomo, że przybliżona tylko suma. Ale jakąś taką tendencję, czy chociażby obecność tego tematu w ich rozmowach zauważyliśmy.
Jak się ogląda film, to oczywiście są przede wszystkim rodziny, są też młodzi ludzie, którzy zajmują się muzyką, rapem, tam hip-hopem, zaraz zresztą będą mogli państwo posłuchać fragmentu, ale tak jak się ogląda te matki, ojców, którzy są właśnie z małymi dziećmi, no to oni są jakby trochę przestraszeni ideologią, przestraszeni tym, tak jak wspomniałaś wcześniej, co będzie im serwowane w szkołach. No i jednak chyba to jest też taki argument, że ta nasza chrześcijańska, ta nasza cywilizacja zachodnia mocno w Polsce jest widziana i to też mówi jeden z bohaterów, że my jesteśmy po prostu bardzo bezpiecznym krajem, że oni nie mają pewności, że ich syn pójdzie na koncert i raptem ktoś się tam nie wysadzi, czy kogoś nie zastrzelą.
Tak, tak, oczywiście bezpieczeństwo i to, co mnie zdziwiło, to rzeczywiście w ogóle starałam się w tym filmie opisać takie nasze pokolenie i to, co mnie zdziwiło, no oczywiście trudno mówić tutaj o całym pokoleniu, to wiadomo, że to jest ogólnienie takie filmowe i znajdzie się dużo przypadków, którzy mogą jakby tej tezie zaprzeczyć, ale moje doświadczenie jest takie, że to doświadczenie też emigracji spowodowało taką specyfikę, taką specyficzną cechę tego pokolenia, że my rzeczywiście, że to ci ludzie, którzy tam wyjechali, rzeczywiście mają świadomość swoich korzeni bardziej swojej tożsamości. I jest to takie pokolenie, bym powiedziała, albo konserwatywne, albo w ogóle konserwatywno-liberalne. Tam kościoły są pełne młodych ludzi, pełne tych rodzin, to też widać w naszym filmie. I to jest taka, no, taka prawdziwa wiara też, wiara, która tam ich ocaliła. No wiadomo, że emigracja też to jest ciężka sprawa, tak? To się wiąże z jakimś rozłąką, czy z jakimś podwójnym życiem, czy z jakimiś takimi licznymi tragediami osobistymi. I ten kościół na emigracji rzeczywiście był taką ucieczką dla tych osób i ich ukształtował. No, oczywiście część się tam zupełnie zasymilowała, czy tam trudno też, troszeczkę oddzieliłabym też Londyn od całej tej reszty. Ja jednak jeździłam po całej Wielkiej Brytanii, po całej Irlandii. W Londynie to wygląda troszeczkę inaczej jak całe życie, bo ten Londyn jest specyficzny. Ale jeżeli chodzi o tych ludzi właśnie, którzy wracają, to jest takie pokolenie ukształtowane, wydaje mi się, przez ten taki kościół otwarty, przez duszpasterstwa akademickie, bo to przecież często byli ludzie po studiach, tak? Więc to jest ten tam, no można powiedzieć, nie wiem, owoc tutaj, ksiądz by na pewno powiedział, ale jest, jakby odważam się na taką tezę, która oczywiście może być kontrowersyjna dla niektórych, że jest to pokolenie pokolenie konserwatywne.
Kiedy będziemy mogli zobaczyć obraz już w telewizji?
Zapraszam dzisiaj do TVP Polonia o 23.30 i jutro o 14.30 także w Polonii.
To my państwa oczywiście bardzo zachęcamy, a jednym z bohaterów jest człowiek, który zaraz będzie dla nas śpiewał. Kto to jest?
To jest... Jeżeli to będzie INV, to tak, to będzie to jeszcze, to nawet dwóch bohaterów, to jest już formacja, której nie ma. Panowie rozeszli się jakby w swoje strony muzyczne i mają teraz osobne projekty muzyczne, ale w zeszłym, 5 lat temu, tworzyli taką grupę INV. I był to Góra i Skoczek, bohaterowie też naszego filmu, którzy występują, obydwaj występują i otwierają nawet, można powiedzieć, film.
To właśnie ich zaraz posłuchamy. Magdalena Piejko, reżyser filmu Wracamy, także wicedyrektor Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za tak wczesne, poranne przybycie do nas.
Dziękuję bardzo.
To my słuchamy bohaterów filmu Wracamy.